Partnerem audycji jest Kancelaria Hajdukiewicz w Białymstoku.
Dzień dobry Państwu. Gościmy dziś w Radiu 5 panią mecenas Agnieszkę Hajdukiewicz, która przybliży nam aktualną sytuację na linii sporów kredytobiorców frankowiczów z bankami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani mecenas, jak długo aktualnie trwa proces osoby, która zawarła umowę kredytową waloryzowaną do franka szwajcarskiego z bankiem o ustalenie nieważności umowy i zwrot spłacanych na rzecz banku rat kredytu?
To zależy w jakiej części Polski i w jakim sądzie. Na tle całego kraju szczególnie korzystnie wygląda apelacja białostocka ze szczególnym uwzględnieniem Sądu Okręgowego w Suwałkach. Tu wyroku można spodziewać się nawet do pół roku od złożenia pozwu. Jeszcze 2-3 lata temu udawało mi się uzyskać wyrok nawet po 1,5 miesiąca od złożenia pozwu. Dla porównania, w Sądzie Okręgowym w Warszawie na rozstrzygnięcie w pierwszej instancji czeka się nawet do 3-4 lat.
Czy sprawa kończy się po uzyskaniu takiego wyroku?
Niekoniecznie. Banki wciąż w większości wypadków wnoszą apelacje od niekorzystnych dla siebie wyroków, co potrafi wydłużyć sprawę nawet o 2 lata.
Pani mecenas, w takim razie warto podejmować się starcia z bankiem?
Owszem, nawet bardzo warto. Już chociażby odnosząc się do długości trwania procesu, to przez ten czas kredytobiorcy naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od jego roszczenia, które aktualnie wynoszą 10,75% w skali roku, przy czym w latach 2022-2023 sięgały nawet 12,25%. To znacznie wyższe oprocentowanie niż jakakolwiek lokata bankowa. Przede wszystkim jednak korzyścią z pozwania banku o ustalenie przez sąd nieważności umowy kredytu i zwrot świadczeń nienależnych jest uwolnienie się od niezgodnej z prawem umowy, wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i uzyskanie od banku zwrotu wszystkich wpłat, jakie kredytobiorca dokonał na rzecz banku, spłacając kredyt wraz z odsetkami. Co przy średniej wysokości kredytu sprowadza się do kilkuset tysięcy złotych wraz z odsetkami. Poza tym już w trakcie procesu można uzyskać zabezpieczenie w postaci zwolnienia kredytobiorcy przez sąd z obowiązku uiszczania rat kredytu. Oczywiście należy pamiętać, że po zakończonej sprawie kredytobiorca musi oddać bankowi to, co ten mu wypłacił tytułem kredytu, o ile roszczenie banku nie uległo przedawnieniu, bo tak też może się zdarzyć.
Czy każda umowa frankowa jest niezgodna z prawem?
Mówiąc o niezgodności z prawem tego typu umów, mam na myśli szczególnie fakt umieszczania przez bank w umowie tak zwanych klauzul abuzywnych, czyli niezgodnych z prawem postanowień umownych oraz niepoinformowania kredytobiorcy przez bank w sposób należyty o ryzyku walutowym. Co do zasady, wszystkie umowy indeksowane lub denominowane do waluty obcej, bo nie chodzi tu tylko o franka szwajcarskiego, udzielane do roku 2012 zawierały niezgodne z prawem postanowienia. Możliwe, że istnieją jakieś wyjątkowe rozwiązania umowne, które były zgodne z prawem. Ja nie miałam z takimi do czynienia i o takich nie czytałam. Należy jednak odróżnić sytuację uznania przez jakiś sąd w Polsce, że dana umowa frankowa jest ważna. Sędzia orzeka według własnego uznania i nie każdy uznawał, że w takiej umowie istnieją klauzule abuzywne i nie dopatrzywszy się niezgodności z prawem, oddalał powództwo. Wówczas najczęściej frankowicz po zaskarżeniu apelacją takiego wyroku wygrywał na poziomie sądu drugiej instancji. Dość powiedzieć, że od 97 do 99% frankowiczów wygrywa w sporach z bankami.
Czy każda osoba posiadająca kredyt frankowy jest w stanie sama przeanalizować, czy jej umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, czy nie?
Klauzule abuzywne znajdują się w różnych częściach umowy. Są takie umowy kredytowe, w których większość, a czasami wszystkie tego typu klauzule znajdują się w regulaminie, który stanowi załącznik do umowy. Najbardziej typowymi klauzulami abuzywnymi są klauzule odnoszące się do sposobu ustalania przez bank kursu waluty, według którego przeliczana jest wartość kredytu oraz wysokość rat kredytu. Najczęściej chodzi o przypadki, kiedy bank przypisał sobie prawo jednostronnego ustalania kursu waluty, czyli sam o nim decydował, co bezpośrednio przekładało się na wysokość wypłaconego kredytu i wysokość rat. Innymi słowy, kredytobiorca, zawierając umowę kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego, nie mógł wiedzieć w przypadku kredytów denominowanych dokładnie, w jakiej wysokości otrzyma wypłatę kredytu w złotówce, zaś w przypadku kredytów denominowanych indeksowanych, w jakiej wysokości będzie spłacał raty, gdyż kurs waluty był ustalany przez bank według zasad, których kredytobiorca po prostu nie znał. Także jeżeli posiadacz takiego kredytu, zarówno aktywnego, jak i już spłaconego, dopatrzy się podobnych postanowień, z dużą dozą prawdopodobieństwa może być pewny, że jest posiadaczem takiego wadliwego produktu finansowego. Z tym, że podkreślam, podałam najbardziej typowy przykład, w umowach frankowych występują również inne klauzule abuzywne. W razie wątpliwości można zawsze zwrócić się po pomoc do wyspecjalizowanego w tej tematyce prawnika.
Wspomniała pani mecenas o spłaconych kredytach frankowych. Czy osoby, które pożegnały się już dawno z tym kredytem, mogą jeszcze o cokolwiek ubiegać się w sądzie?
Tak, oczywiście. Po spłaconym kredycie frankowym kredytobiorca ma wciąż prawa wynikające z nieważnie zawartej umowy, czyli roszczenie o zwrot świadczeń nienależnych. Tytułem przykładu. Jeśli zawarł umowę kredytu na 250 tysięcy złotych, zaś w ramach wykonania umowy spłacił bankowi 350 tysięcy złotych, może ubiegać się w sądzie o zasądzenie na jego rzecz tych 350 tysięcy złotych wraz z odsetkami, a po wygranej sprawie zwrócić bankowi to, co od niego otrzymał, czyli te 250 tysięcy złotych. O ile bank w trakcie procesu nie podniesie skutecznie zarzutu potrącenia. W każdym przypadku frankowicz uzyskuje różnicę pomiędzy tym, co otrzymał od banku, a tym, co bankowi spłacił, plus odsetki i zwrot kosztów procesu.
I z takim roszczeniem do sądu może wystąpić nie tylko osoba, która zawarła umowę kredytu waloryzowaną do franka szwajcarskiego.
Tak, nie tylko. Podobny schemat miały umowy waloryzowane do euro, dolara czy jena. Co więcej, istnieje szansa, że również osoby, które zawarły umowy stricte złotówkowe, oparte o zmienną stopę procentową WIBOR, będą mogły powołać się na klauzule abuzywne zawarte w takich umowach. W styczniu tego roku pierwszy w Polsce wyrok unieważniający umowę z WIBOR-em zapadł właśnie przed Sądem Okręgowym w Suwałkach.
Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli porozmawiać również o takich umowach.
Z przyjemnością.
Moim i Państwa gościem była pani mecenas Agnieszka Hajdukiewicz, reprezentująca klientów m.in. w sprawach kredytów waloryzowanych do waluty obcej. Jeśli będą mieli Państwa pytania odnośnie poruszanego przez nas tematu, proszę pisać na skrzynkę e-mail Radia 5. Pytania przekażemy pani mecenas i może uda się nam je poruszyć przy następnej rozmowie. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć oczywiście na stronie internetowej pani mecenas. Dziękuję za spotkanie i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Partnerem audycji jest Kancelaria Hajdukiewicz w Białymstoku.